urodzony w Swarzędzu, absolwent Politechniki Poznańskiej i potem wyjechał pan już po studiach do pracy na Pomorze.
Tak, i odpracowałem stypendium fundowane 3 lata w Poznaniu, a potem ożeniłem się i szukałem miejsca pracy i mieszkania w Polsce. No i trafiłem do Polic i tam utknąłem na dobre, bo myślałem, że tylko będę tam 10 lat, a czekałem na mieszkanie w Swarzędzu, no ale potem jak zrobiliśmy taką burzę mózgów z żoną, czy zostajemy w Policach, czy wracamy, no to jednak stwierdziliśmy, że Kotwice zarzuciliśmy tam na dobre.
Pytam o to też z tego względu, że mam wrażenie, że dziś bardzo wielu młodych ludzi w tym okresie licealnym, studenckim zaczyna swoje przygody, takie duże, spektakularne przygody podróżnicze. Pan sport zaczął uprawiać, owszem, też w tym wieku, ale te największe przygody, no to teraz, ostatnie lata.
Tak, mi ludzie takie zarzucają, że, albo się pytają z ciekawości, dlaczego w takim późnym wieku, jak jestem na emeryturze? A ja to się pytam tak. A gdybym tak się wybrał na ocean, bo my tak się tłumaczę z tego przepłynięcia oceanu dwukrotnie kajakiem, gdybym się wybrał na ten ocean tak z 30 lat temu, jak mam dwóch synów, wtedy były to małe dzieci, no to co, jakie gromy by na mnie leciały, nieodpowiedzialny ojciec tego, no, naraża dzieci na sieroctwo. A teraz to niektórzy określają młodzi, ludzi w moim wieku, no emerytów, jako pasożytów społeczeństwa. No jakby taki zginął, no to tak w zasadzie no, taki lekki żal byłby, a nie tam tragedia. Nie?
Ja myślę, że pan przez te wszystkie lata przygotowywał formę.
Tak, więc ja jestem wielkim optymistą i tak mówię, że do setki jeszcze mam dużo czasu, a myśli i ducha młodego, trudno mi siedzieć na miejscu i nic nie myślę, także ja na razie mam problem z czego zrezygnować, a nie tam na co się wybrać i co zrobić. Nie?
Panie Aleksandrze, ale jak się pan czuje w tym gronie nominowanych do tytułu największego podróżnika roku w najbardziej prestiżowym podróżniczym piśmie National Geographic?
No nie czuję się jak kopciuszek. No się czuję dosyć dobrze, bo jak oczywiście zapoznałem się z całą nominowaną 9, oprócz mnie, bo razem 10 kandydatur. No i może by to zabrzmieć zarozumiale, ale tak obiektywnie chcąc do tego podchodzić, chociaż każdy tam zupełnie co innego robi, w czym innym, nie? Gdybym zajął to pierwsze miejsce, bym się tak ogromnie nie zdziwił, a mogę być pierwszy albo drugi. A dlaczego tak mówię? Bo nie jestem pewien, jak to wszystko będzie, ale jedna osoba będzie wyróżniona tym pierwszym miejscem, a reszta ex aequo drugie. Czyli, że najgorsze mam drugie miejsce.
Zatem już w tej chwili ta nominacja to jest wielkie wyróżnienie. Czekamy na wyniki, które mają w lutym się pojawić.
Tak, tak. Ja też czekam z taką pewną nieśmiałością, że jednak będzie to dobre miejsce, ale ta nominacja to była dla mnie wielkim wyróżnieniem, zaszczytem. Jestem powiedzmy dumny, że zostałem tak wyłuskany w skali całego świata, że warto na takiego człowieka postawić. No i być może, że przyniosę rodakom trochę więcej radości, jak się okaże, że miejsce jest ciekawe, dobre. W lutym się okaże. Ja mam nadzieję, że w lutym tego roku.
Kiedy pan przypłynął na Florydę, domyślam się, że było to ogromne wydarzenie tam ze strony także amerykańskich mediów.
Tak, było, bo mój dobry przyjaciel, kajakarz Piotr Miliński w Stanach Zjednoczonych i jego partner biznesowy Hugh Granger w miejscowości New Smyrna Beach, to jest 60 mil morskich na północ od Cape Canaveral, i w New Smyrna Beach ja miałem dopłynąć tam i szykowane było wielkie powitanie na moją cześć. I w końcówce dowiedziałem się, że zostało ustanowione nowe święto w miejscowości New Smyrna Beach o nazwie Dzień Przybycia Aleksandra Doby do New Smyrna Beach, to dzień świąteczny. I wiedziałem, że tłumy na mnie czekają. Ja ostatnie 30 godzin, jak płynąłem już wodami wewnętrznymi Intracoastal Waterway do New Smyrna Beach, to 30 godzin bez przerwy w tym stresie, napięciu, bo tam tłumy czekają, a taki kawał drogi. Ja myślałem, że w nocy sobie podrzemię, chociaż z godzinę, dwie, ale nic, zaglądam na mapę. Nie, taki kawał, a tam czekają. No. I prawdę mówiąc, poprosiłem o usprawiedliwienie, jak dopłynąłem. Przepraszam bardzo, spóźniłem się tak około półtorej godziny. No. A tam mi ktoś mówi, pan tu pół roku zasuwa do nas, nie? I na ostatnie te 6 miesięcy się tłumaczę, że półtorej godziny się spóźniłem. No ale tak wyszło trochę no, ciekawie, ale faktycznie tłumy były i ta euforia moja, a czy ich, moja, pomieszane razem, to się tak udzieliło, że to za moje zmęczenie tak jakby mi ktoś zdjął. No. I ja przecież nie mogłem tym tłumom powiedzieć, że jestem zmęczony, idźcie sobie, pójdę spać. Nie? Jeszcze 3 godziny po oficjalnym powitaniu Udzielałem tam autografów, zdjęć, uśmiechów. Byłem dostępny do ostatniego klienta, że tak powiem.
Miał pan przez te pół roku chwilę zwątpienia i takiego osłabienia, że już się po prostu nie chciało?
I ja tak może rozszerzę tą odpowiedź na to pytanie. Ja staram się zachęcić ludzi do tego, żeby mieli marzenia. Marzenia nie wszyscy się przyznają, że mają, bo to takie bujanie w błokach, ale wszyscy mają. A ja radzę takie część marzeń zamienić w plany. I to tak w miarę ambitne. A plany dobrze przygotować i realizować. Ja właśnie na takim klasycznym przykładzie u mnie było to, że ja miałem marzenie, zamieniłem w ambitny plan, a potem się naprawdę dobrze, solidny, długotrwale i wszechstronnie przygotowywałem. Ja byłem tak dobrze przygotowany i tak naładowany pozytywną energią, że mnie nic nie było w stanie ruszyć. I tu odpowiem tak dosłownie. Ja nie miałem ani jednej chwili zwątpienia, że coś tam może, już mam dosyć wszystkiego, weźcie mnie stąd, albo że koniec wyprawy. Mimo, że miałem różne awarie i sprzętu, i niedogodności, kto by się dobrze czuł w sztormach, a miałem 8 sztormów, ale to wszystko było taki, nie jest mały pykuś, mówię, ten wielki cel jest, jestem coraz bliżej i czemu mam rezygnować, że tutaj mi tam coś wysiadło, albo coś mnie boli, czy to...
No
to
albo jakiś rekin podpłynął.
No, czasem było tak, że rekina waliłem wiosłem w głowę, ale wiem, że rekin to mocne ryba, bo to ryba, nie? Wielka ryba, ale mocna. Ja tam mu szkody nie zrobiłem, tylko tak, żeby pokazać, że ja też nie jestem bezbronny. No.
Wygodnie pan miał tam w swoim kajaku?
No pewno, all inclusive, jak to tak mówią. No? To znaczy, jedne z najbardziej takich wygodnych i drogich łóżek na świecie to są łóżka wodne. Ja przecież miałem takie ogromne łóżko wodne. Co prawda ten komfort zakłócał mi tak, bo fale są bardzo nieregularne. Tak ładnie kołysze, a co któraś tam fala, no to jak łup niemocny, tuż koło ucha, no to co, i wstrząs jest, i hałas niesamowity. Trudno spać, ja się tak budzę, patrzę, wokół nic świateł nie ma, no to mogę dżemać dalej. I te moje okresy takiego dżemki czy spania to były po kilkadziesiąt minut, godzinę, dwie. Najdłużej mi się udało pospać to 3 godziny chyba, jednym ciągiem, no, jak było tak spokojnie i tego. A tak to ja stale odczuwałem taki niedosyć snu, bo ja nie mogę spać w dzień, tak jak akurat właściwości organizmu. I noc była dla mnie najwspanialszą porą doby, ale za krótka. Na spanie i na wiosłowanie, bo często było tak, że w dzień było tak gorąco, że nie mogłem wiosłować, a chciałem czasem, bo było tak w miarę gładko, spokojnie, ale jak ja ledwo upał wytrzymuję, bo jest gorąco, nic nie robię, a jak jeszcze mam pracę fizyczną przy wiosłowaniu, to temperatura ciała rośnie i tak doprowadzałem siebie na skraj udaru cieplnego, ale potem sam siebie wyzywałem, przecież nie mogę być taki głupi, bo kto mnie ocuci, nie? A po jakimś czasie znowu mam chęć do wiosłowania. No, to już takich różnych zdecydowanych wyzwań sam siebie, nie? No bo nie mogłem, bo to była głupota, nie? No ale jak tu dotrzeć do mnie, nie? No rozsądek jednak musiałem wykazać.